Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam, wszystkich Państwa, nie tylko chorych, chociaż zaczynamy program, który nazywa się Audycje dla Chorych. Przy mikrofonie Barbara Momot, witam ojca Piotra bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam.
Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to hospicjum. Nasi goście to pan doktor Paweł Grabowski oraz pani doktor Ewa Stankiewicz. Są już nasi goście na łączach, bo słyszałam, jak ojciec się łączył. Halo, są moi goście już?
Tak, jesteśmy. Paweł Grabowski, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę...
Szczęść Boże, Ewa Stankiewicz.
Szczęść Boże, pani doktor. Przypomnę, że państwo słyszą mnie, słyszą siebie wzajemnie i będą słyszeli... Jeżeli będą telefony do nas, to również Państwo będą słyszeli poprzez telefon naszych radiosłuchaczy, jeżeli będą telefonowali do nas. Także proszę się nie niepokoić. To jest bardzo dobra forma kontaktu. Powiedziałabym wygodna. Chociaż dla mnie, która jestem w studiu, to nie jest taka komfortowa sytuacja. Zawsze jak się patrzy w twarz rozmówcy, to lepiej się rozmawia. Państwo pewnie o tym doskonale wiedzą, prawda?
Tak, mieliśmy kilka razy okazję się już spotkać. Siedzieliśmy razem w jednym studiu, rozmawiając. No rzeczywiście...
To swoje twarze znamy.
Oczywiście.
Ale zawsze sytuacyjnie, panie doktorze, jakieś mrugnięcie, jakieś podniesienie brwi albo zdziwiona mina i tak dalej, to też pomaga, prawda?
Pewnie, oczywiście.
Tak, te tak zwane niewerbalne sygnały, które powinniśmy umieć odczytywać albo przynajmniej uczyć się odczytywać. Ale zaczynamy nasz program. 13:02, więc bardzo punktualnie. Dzisiaj hospicjum. Hospicjum proroka Eliasza, które mieści się w Michałowie?
Tak, Michałowo.
Proszę panie doktorze, bo pan doktor jest dyrektorem hospicjum. Tak się to nazywa?
Tak, założyłem je.
Założyciel?
Prawie 10 lat temu.
No właśnie.
Także działamy od tego czasu na wiejskich obszarach wschodniego Podlasia.
Tak.
W 5 gminach na 2000 km2 jeździmy do ludzi mieszkających na wsiach.
Panie doktorze, to zadam takie już to pytanie. W tej audycji padło może z 5 lat temu, ale dlaczego akurat wieś? Pan przybył z miasta dużego. Pytam o to dlatego, żeby radiosłuchacze jakoś przybliżyli sobie pana postać.
Pani Barbaro, szanowni państwo, pracowałem w Warszawie w Instytucie Onkologii, równocześnie pracując w hospicjum i tam można powiedzieć, że się w tej pracy hospicyjnej, tej specjalizacji, bo to jest specjalność lekarska i specjalność pielęgniarska, również medycyna paliatywna, czy pielęgniarstwo opieki paliatywnej, bardzo mocno się w niej zakochałem. Zobaczyłem specjalizację, która no nie udaje, że choroba to jest tylko dysfunkcja jakiegoś narządu, organu, która pokazuje coś, co pani genialnie, zresztą ja jestem zachwycony tym, co usłyszałem, zanim udało się nam wejść na antenę, że audycja dla chorych i nie tylko, bo medycyna paliatywna pokazuje, to nie jest tak, że choruje tylko i wyłącznie człowiek, który jest
dotknięty,
ma tą
chorobę.
Choruje jego rodzina, są zobowiązani, no opiekują się, są często zmęczeni też tą opieką. Też są często osobami chorymi. I ja zobaczyłem taką specjalizację, która mówi, to wszystko, to chorowanie dzieje się w jakimś kontekście społecznym, religijnym, rodzinnym. To nie jest rzecz wyrwana bliską, to nie jest tylko chory narząd. I bardzo się tej dziedzinie zakochałem, a ponieważ później miałem sam epizod problemów z własnym zdrowiem, kiedy no, wydarzyło się w moim życiu coś, co... Nie chcę tego nazywać, że umarłem, ale w dużym skrócie można by tak powiedzieć, kiedy koledzy wrócili mnie do życia, zrobiłem sobie tak zwany odwrotny biznesplan. Pomyślałem sobie, że trzeba to życie sobie tak zaplanować, ale zrobić to z odrobiną takiego szaleństwa. I pomyślałem sobie, to założysz hospicjum w takim miejscu, gdzie jak powiesz ludziom, że chcesz je tam założyć, to się wszyscy będą pukali w głowę.
No więc właśnie, Podlasie,
wieś. Nie opłaca, że to jest za daleko, że to jest wieś. Rzeczywiście paru moich kolegów próbowało, żeby takie hospicjum założyć na jakiejś odległej wiosce.
Próbowało panu przemówić do rozsądku pewnie.
zakładali też i okazało się, że to się nie opłaca. Tak. Że to jest żaden biznes, że trudno zebrać personel, osoby, które są specjalistami, że dojazdy, my mamy obszar prawie 2000 km2, który objeżdża zespół profesjonalistów, że to jest wszystko kosztowne, że teraz jak jest zima, często w wiele miejsc nie da się dojechać po prostu. I zdarzało się nam rzeczywiście, że mieliśmy duży kłopot, żeby dotrzeć do jakichś tam podopiecznych. Więc to wszystko, to nie jest, można powiedzieć tak, po ludzku to nie jest żaden biznes. I pomyślałem, że coś takiego trzeba będzie założyć z 2000 funduszu założycielskiego w kieszeni, po czym okazało się, że to działa. Że przez pierwsze 5 lat, kiedy nie mieliśmy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 20 parę osób umierających w 5 podlaskich gminach ma opiekę, kilkanaście osób ma pracę, bo nie zmuszę nikogo z profesjonalistów, żeby u mnie pracować tutaj tym hospicjum za darmo. Osoby po prostu dostawały za to wynagrodzenie, że to się daje, że ten budżet się jakoś spina.
Ale panie doktorze, to co teraz słyszymy, to tak sobie myślę, że pan musiał niezwykły biznesplan jednak zrobić, skoro tyle osób miał pan. Przecież na wszystko potrzeba pieniędzy po prostu.
No nie zabrakło. To jest zdumiewające. Jak to mówię, jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Teraz jesteśmy, powiedzmy, w dosyć dużej potrzebie, bo po tych latach działań okazało się, że jest potrzeba budowy ośrodka stacjonarnego. Że potrzebny będzie taki ośrodek, gdzie jeżeli dwoje umęczonych staruszków, jedno z nich zachoruje i drugi nie ma siły się zajmować i wsparcie domowe nie wystarcza, trzeba taką osobę położyć w ośrodku, gdzie będzie miał opiekę całodobową. Tak. I teraz brakuje mi 8,5 miliona złotych, żeby to wszystko skończyć.
No, panie doktorze, po tej audycji. Panie doktorze, po tej audycji nie będzie pan miał problemów finansowych.
Mam nadzieję.
Oczywiście. Żartuję trochę, ale myślę sobie, że też ważne jest, żeby uświadomić nam, że my też jakoś powinniśmy partycypować w tej opiece nad osobami, które są w gorszej sytuacji od nas. Nie tylko modlitwa, nie tylko jakieś wsparcie psychologiczne, duchowe, ale też to, co robimy od czasu do czasu po mszach świętych, na przykład w kościele, nie wiem, dzisiaj czy za tydzień będzie zbiórka na przykład na misjonarzy, zdaje się, na działalność misjonarzy. Więc tak sobie, tak bym sobie życzyła, panie doktorze, nieraz tak jak słyszę o tych różnych potrzebach, żebyśmy my nie wydawali pieniędzy na głupstwa, po prostu.
Pani Barbaro, szanowni państwo, jest takie pojęcie filantropia, pochodzi z greckiego filantropos, czyli umiłowanie człowieka. I to oznacza, że z tej jakby miłości, troski o człowieka, no robię coś, żeby temu człowiekowi pomóc. To jest w Polsce, można powiedzieć, w powijakach pojęcie, bo najczęściej, kiedy widzą ludzie osobę chorą, sobie myślą, a gdzie jest państwo, a czego dzieci się nie zajmą. No, ja już przestałem tego słuchać, bo sobie zdaję sprawę, że ludzie na wsiach często ostatnie pieniądze, żeby wykształcić dzieci i te dzieci nie mają potem pracy na wsi. On musi wyjechać do miasta.
Tak.
Potem zakłada własną rodzinę. Naprawdę nieba by tym rodzicom przychylił, ale ma też obowiązki w domu. Nie jest w stanie rzucić wszystkiego, tak, dzieci w domu, żeby się zająć swoim bliskim. Także absolutnie nie oceniamy. Były robione badania w innych krajach, w Ameryce na przykład, gdzie okazuje się, że ludzie mają takie poczucie, to jest mój kościół, to jest moja parafia. Co oznacza, że przestaje gadać, na co ksiądz wydaje te pieniądze, ale sobie zdaje sprawę, że on musi wyremontować, ocieplić i dlatego co miesiąc czy co tydzień przeznaczam jakąś kwotę na moją parafię, tak? Jeżeli mam w pobliżu hospicjum, to jest rzecz, która pomaga moim sąsiadom, moim bliskim, jest w jakimś stopniu moja i pomaga ludziom.
Niewykluczone, że kiedyś też będę musiał skorzystać z tej pomocy. Tak.
Mam takie poczucie odpowiedzialności. Nie wycieram sobie buzi, że wszystko powinno zrobić państwo, że wszystko powinna zrobić rodzina, ponieważ my się uczymy nie oceniać. Tak? To życie jest tak, pisze, tak skomplikowane scenariusze, tak trudne scenariusze. Można, często ludzie na wsiach się wstydzą poprosić o pomoc w hospicjum, bo co powiedzą sąsiedzi, że ja sobie sama nie daję rady z ojcem, matką, będą gadać, że do mnie ktoś przyjeżdża mi pomagać. I potrafią na śmierć się rzeczywiście zachorować. Żaden wstyd. poprosić o pomoc, tak. A jeszcze bardziej żaden wstyd tą pomoc po prostu dać, jeżeli mogę. My mamy darczyńców, naprawdę gro naszych darczyńców w tej chwili to są ludzie ubodzy, którzy zdecydowali się na przykład, że co miesiąc 30, 50, 100 zł. Mamy kilkunastu, dla których nie jest problemem co miesiąc podarować nam 1000 zł. A ponieważ mamy pacjentów około 40, z tego za 14 płaci nam NFZ, na resztę po prostu utrzymujemy z tych darów. Nie mówiąc o budowie. I no, są ludzie w Polsce, są w naszym otoczeniu, którzy są na tyle odpowiedzialni, na tyle dojrzali, że uważają, że należy się podzielić, należy... Mnie bardzo zawstydziła taka nasza znajoma protestantka, która do mnie powiedziała coś takiego, od dziecka rodzice uczyli mnie, że należy dziesięcinę dawać na potrzebujących i ubogich. Mówi, najpierw to było kieszonkowe, potem to była moja pensja bliska minimum socjalnego, a mówi, w tej chwili to, co daję, to 10%, które oddaję na cele dobroczynne, to jest dużo wyższe niż moja pierwsza pensja. I ona mówi, i nigdy mnie nie zabrakło. Nigdy nie byłam głodna, nigdy nie było tak, że nie mogłam pojechać na wakacje.
Panie
Tylko
doktorze,
trzeba pewnie do tego dojrzeć.
Panie doktorze, tak już 11 minut rozmawiamy o tym, o czym założyliśmy sobie, że będziemy rozmawiać na końcu. Troszeczkę odwróciliśmy. To teraz wrócimy może, wrócimy do samej tej pracy codziennej. Może panią doktor poprosimy. Pani doktor, może proszę powiedzieć o tej codzienności hospicyjnej. Jak odbywa się wasza praca? Jak to jest? Ktoś telefonuje na przykład do was i co dalej robicie?
Nasza praca to wizyty w domu pacjenta. Pacjentów zgłaszają rodziny, często zgłaszają sąsiedzi, często zgłaszają osoby z sąsiedztwa, które widzą, że jest osoba chora, osoba potrzebująca pomocy, wsparcia, zgłaszają telefonicznie do hospicjum. Jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych, prosimy o skierowanie od lekarza rodzinnego, od specjalisty. Czasem również lekarze kierują, dzwonią do nas, słuchajcie, bo tam jest taka straszna bieda. Czy możecie? Możemy. Czasem ośrodek pomocy społecznej i też zgłaszają takie osoby, tak jak ostatnio była historia, gdzie pacjent, który w te największe mrozy mieszkał po prostu w drewnianej komórce bez pieca, miał jakąś kozę, od której no, było ryzyko, że się całość zapali i nam opieka społeczna zgłasza, słuchajcie, może wy dacie radę, może wy pomożecie temu człowiekowi.
Także ale to był pan chory? To był pan chory równocześnie, tak?
To był pacjent chory, bardzo ciężko chory, leżący, zależny, który no, nie zgadzał się na żadną pomoc,
to
ale...
Pani doktor, pewnie to od czasu do czasu pewno są takie postawy na wsi osób, które całe życie były samodzielne, ciężko pracowały i chcą do końca, nie chcą tej pomocy pewnie też, wstydzą się, tak? Już pan doktor tu powiedział.
Wstydzą się, ale tej pomocy bardzo potrzebują i czasem jest tak, że potrzeba wysłuchać tej osoby, aby móc jej rzeczywiście pomóc. Zobaczyć, gdzie tak naprawdę jest powód tego lęku, wstydu. Nazwać, dookreślić. Ci ludzie naprawdę przyjmują pomoc i tylko pomoc nie narzucaną tak na siłę, prawda?
Pewnie
ale
ten pierwszy etap...
Przytą na miarę tej osoby.
Tak, pewnie ten pierwszy etap, pani doktor, to oswojenie tej osoby, prawda? Jakieś takie, żeby ona nie miała obaw przed kontaktem z tak zwanym białym fartuchem.
Oswojenie też z samym faktem, że będzie przyjeżdżało hospicjum, ponieważ też jest, nadal spotykamy, może już troszkę rzadziej, ale ciągle spotykamy się z tym, że jak przyjeżdża hospicjum, to znaczy, że już koniec, śmierć i nie chce hospicjum. Ludzie znają nas, wiedzą, że to, że przyjeżdża hospicjum, to wcale nie znaczy, że tutaj już, prawda, trzeba stanowić trumnę, jak to spotykamy się z czasem z taką opinią. To jest sposób leczenia, pomoc osobom, które naprawdę tej pomocy potrzebują. I jeżeli widzę, że sąsiad był pod opieką hospicjum, wyleczyliśmy od leżyny, zaczął chodzić, to znaczy, że no, jest dobrze. Znaczy, że ta pomoc to nie jest tylko
przeprowadzanie na drugi brzeg, tak?
Dokładnie. Ale też jeżeli jest to przeprowadzanie towarzyszenie tej osobie tak, aby ona nie cierpiała. Nie cierpiała ona, w jak najmniejszym stopniu cierpiała rodzina, choć tego cierpienia nie da się przeżyć za drugą osobę i za rodzinę. Każdy to cierpienie musi przeżyć indywidualnie, ale ludzie przekonują się do pomocy i proszą o tę pomoc. Naprawdę proszą o tę pomoc. Mamy takich pacjentów i takie rodziny, gdzie po wyleczeniu od leżeń mówimy, że no dobrze, to właściwie możemy się już rozstać, już zakończyliśmy naszą pracę i wtedy są łzy w oczach, nie zostawiajcie nas, bo co to będzie?
Mm-hmm.
Zżywamy się, zaprzyjaźniamy z rodzinami, z pacjentami.
Pani doktor, tak, chciałam jeszcze zapytać o takie bardzo konkretne formy pomocy, wspierania tym czysto takie pielęgnacyjne i medyczne, bo rozumiem, wy możecie jechać raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu do kogoś, ale zostają jeszcze kilka dni, kiedy nie ma tej pomocy. Czy uczycie równocześnie, czy oswajacie rodzinę z tym, jak pielęgnować osobę na przykład obłożnie chorą?
Nasza praca polega również na edukacji rodziny, aby w jak najlepszy sposób mogła opiekować się swoim chorym. Na tym, jak przewrócić, jak posadzić, jak pomóc wstać, jak zmienić opatrunek, jak nakarmić osobę leżącą, żeby się nie przytusiła, nie dławiła. To wszystko jest nasza pomoc. Jak pomóc się umyć w łóżku, aby ta osoba w przypadku kobiety mogła umyć włosy. To pragnienie jednej z naszych pacjentek, która jako osoba leżąca u kresu tuż przed śmiercią, jej marzeniem było móc umyć włosy.
Pani doktor?
To jest też nasza pomoc i edukacja właśnie tej rodziny. I jeszcze chciałam dodać, Tak? Szyjemy tę opiekę na miarę potrzeb danej rodziny. W naszym hospicjum mamy nie tylko zespół medyczny, czyli lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, ale również mamy panie opiekunki, które w sytuacjach, kiedy rodzina nie radzi sobie, kiedy potrzebuje dodatkowego wsparcia, nasze panie jeżdżą do tych rodzin, pomagają w pielęgnacji, w umyciu, w zmianie pampersa. Czasem wykupują leki, przewożą opatrunki, przewożą zakupy. Jest dodatkowa pomoc osób, które nie są osobami medycznymi, ale wspierają rodzinę w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym życiu.
Tak. Ja, pani doktor mówi, a ja mam natychmiast różne wspomnienia, skojarzenia, bo tyle lat tych audycji, słuchania ludzi, czy rozmów z osobami, zresztą zawodowo również jestem jakoś tak związana z ludźmi w ciężkiej sytuacji. Kiedy pani doktor powiedziała o tych włosach, przypomniało mi się, jak w tym studiu mówiła jedna z pań z lekarek. Jedna z lekarek, Tak. Piękna kobieta, która miała chorobę neurologiczną poważną, z której później wyszła. I ona powiedziała, że jej podstawową potrzebą to było umycie włosów. Nie mogła ruszyć głową, nie można było ruszyć, bo na tym polegało jej schorzenie, że nikt się, znaczy, bano się ją ruszyć po prostu. I przyszedł jej kolega, lekarz, i umył jej w głowę. Ona mówi, że nabrała chęci do życia. Taka prosta sprawa niby, prawda?
Ale to najprostsze, z tych najprostszych elementów składa się nasze życie. Z takich drobiazgów, z podniesionego papierka z podłogi, który osobę bardzo denerwuje,
drażni, tak.
Prawda? Z umytych włosów, czy z podanej odrobiny wody. Właśnie
tak.
Z tych drobiazgów składa się nasze życie. I to jest bezcenna pomoc, kiedy może być obok drugi człowiek, który odczyta te potrzeby i który, jeśli sam nie potrafi pomóc, będzie wiedział, gdzie tej pomocy szukać i jak ją zorganizować.
Tak. Nie chciałabym, żeby to, co tutaj mówimy, żeby jakoś tak brzmiało idealistycznie, pani doktor i panie doktorze. No, ale okazuje się, że te takie odruchy, powiedziałabym, pierwotne, one są podstawowe właściwie, prawda? W tym kontakcie z osobą cierpiącą i z rodziną.
My to nazywamy, że stąpamy bardzo twardo po ziemi. Jesteśmy bardzo blisko tych najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Chodzimy bardzo blisko, bardzo mocno nogami na ziemi i równocześnie bardzo najmocniej chyba, jak to tylko możliwe, dotykamy też nieba. Także te dwie rzeczy się zupełnie nie wykluczają.
Tak. Chciałabym jeszcze spytać, bo tu już kiedyś rozmawialiśmy przed rokiem, drodzy Państwo. Już był lockdown. Chciałabym zapytać o ten kontakt, który w tej chwili jakoś w naszej świadomości przede wszystkim funkcjonuje, a więc to pojęcie kontaktu zdalnego. Gdziekolwiek się zadzwoni do przychodni, to słyszymy zdalnie. Jak wy sobie radzicie z tym? Czy nie macie lęku? Czy jak się zabezpieczacie może też?
Są sytuacje w życiu, kiedy należy zachować ogromną ostrożność, uważność, czujność, zarówno na siebie, jak na bezpieczeństwo drugiej osoby. I to sprawia, że my używamy niezbędnych środków zabezpieczenia. Rękawiczki, maseczki, fartuchy, odkażanie. Jeżeli rodzina bardzo potrzebuje pomocy, ale boi się, to rzeczywiście bywa, że ograniczamy się do tak zwanych teleporad, telewizyt, ale są to sytuacje raczej wyjątkowe. Nie da się przez telefon zmierzyć ciśnienia, nie da się przez telefon zmienić opatrunku, ani też osłuchać pacjenta. Natomiast mimo sytuacji tej, która jest epidemiologicznej, my nadal jeździmy do pacjentów, ale zachowując te środki bezpieczeństwa, o których mówiłam. Osoba, która jest umierająca, osoba, która leży, która cierpi, jej rodzina, która potrzebuje naprawdę ogromnego wsparcia, nie da się, nie zastąpi się tego teleporadą. To jest towarzyszenie, bycie, czasem wspólne wypicie herbaty, a czasem po prostu rozmowa.
Tak.
Czasem po prostu rozmowa, która więcej da niż przepisana recepta na środki uśmierzające ból. Bo ten ból może być spowodowany tysiącem innych przyczyn, z tą samotnością, osamotnieniem w chorobie, gdzie nagle okazuje się, że nie wiem, dzieci, wnuki nie przyjadą, bo się boją, bo są chorzy, bo są w kwarantannie, bo są w izolacji.
Albo nie chcą, bo jako młode albo osoby mówi się, że młode osoby nie kontaktujcie się ze starszymi, żeby nie przynieść czegoś, wirusa, prawda? Gdzieś z
dokładnie
dużego środowiska.
Także spotykamy się zarówno z lękiem, ale spotykamy się też z takim ogromnym zaufaniem, że na miarę potrzeb my jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi jednak przyjechać. Część naszych pacjentów przechorowała koronawirusa, część, no, zdarzyło się, że ktoś był w izolacji, w kwarantannie i rzeczywiście wtedy zachowujemy taką uważność i czujność, ale jeżeli tylko możemy i jeżeli jest taka potrzeba, to przecież mamy środki zabezpieczenia, jesteśmy w stanie w sposób bezpieczny zarówno dla nas, jak też i dla naszych pacjentów wejść do domu, do rodziny, być przy chorym, potrzymać za rękę, zbadać.
Mhm. Tak. Działanie hospicjum skierowane jest przede wszystkim na pomoc i wsparcie osób chorych onkologicznie, ale przecież wy Państwo w tej sytuacji, kiedy działacie na wsi, stykacie się na pewno również z innymi schorzeniami, ze schorzeniami neurologicznymi. No, wiadomo, jaka jest sytuacja, kiedy człowiek po udarze czy po wylewie, po jakimś czasie pobytu w szpitalu trafia do domu rodzinnego i rodzina jest zupełnie bezradna. Czy też jest możliwość, że pomagacie takim osobom? Bo myślę, że dla osób potrzebujących to nie ma różnicy. Oni chcą, te osoby chcą pomocy, a nie myślą, że oni może no, nie podlegają pod formalnie, prawda, pod waszą, nie powinni być pod waszą opieką.
To było nasze wyzwanie od samego początku, można powiedzieć, gdzie właśnie zgłaszały się osoby także spoza tej listy, gdzie urzędnicy ustalili, komu w ramach hospicjum domowego można nieść pomoc. Uznaliśmy, że skoro udało się nam zmontować grupę zawodowców, grupę profesjonalistów na terenach wiejskich, żeby to jeszcze Państwu zobrazować, w Białymstoku jest około 2800 osób mieszka na kilometrze kwadratowym. W Warszawie około 3500 na kilometrze kwadratowym. U nas na wsiach to jest 18-20 osób na kilometrze kwadratowym. Głównie starszych. Więc tak samo jak trudno jest dojechać, tak trudno jest zmontować zespół fachowców. Jak mówiliśmy, ludzie wyjeżdżają do miasta. I ustaliłem, że skoro mamy taki zespół fachowców, to pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jeździł fizjoterapeuta do osób po udarach, bo fizjoterapia domowa była mocno niesprawna. Są gminy, gdzie opieka domowa społeczna działa słabo, bo opiekunka jako jedyny sposób komunikacji ma własne nogi i rower, czyli kilkanaście kilometrów dalej już nie dojedzie do podopiecznego. Ustaliliśmy, że skoro mamy taką możliwość, pomagamy tym wszystkim tym osobom. Zrobiliśmy duże takie badanie wspólnie z Fundacją Stocznia, taką innowację społeczną. Okazało się, że zaproponowaliśmy model, który na wsiach jest bardzo sprawny i kosztuje 2/3 tego, co kosztuje sztywny model proponowany przez państwo. I nagle okazało się, że Ministerstwo Infrastruktury uznało, że należy ten model multiplikować.
A na czym polega w skrócie, panie doktorze? O co chodzi w tym modelu?
Chodzi o to, żeby rzeczywiście, no w zespole mamy, tak jak pani doktor wspomniała, opiekunki. Nie wszędzie musi być lekarz. Czasem trzeba rzeczywiście pojechać, ugotować komuś jedzenie, pomóc się wykąpać. To może zrobić opiekunka. Tak? I te panie jeżdżą, sygnalizują, jeżeli jest taka potrzeba. Szyjemy tą opiekę na miarę. Czyli nie, tak jak to jest sztywnie powiedziane w rozporządzeniu, 2 wizyty lekarza w tygodniu, czy tam przynajmniej 2 wizyty lekarza w tygodniu i 2 w miesiącu, przepraszam, i 2 wizyty pielęgniarki w tygodniu. Tylko tyle, ile potrzeba. Mamy dietetyczkę w zespole. I to też nie jest fanaberia. Bo okazuje się, że rzeczywiście skonstruowanie diety dla osoby, która ma kłopoty z połykaniem, po właśnie jakichś neurologicznych historiach. Skonstruowanie tej diety, zaproponowanie, nauka tego wszystkiego. I to nie chodzi tylko, żeby ona miała odpowiednią ilość kalorii, ale środków odżywczych. Konsystencję, którą będzie można połknąć niewładnym w połowie językiem na przykład. Naukę tego połykania. To są wszystko rzeczy, które no, są ważne i nasz zespół to wszystko proponował. I to wszystko oferował naszym podopiecznym. I okazało się, że to jest rzeczywiście skuteczna opieka. Działa dobrze na wsiach, gdzie rzeczywiście trudno jest znaleźć grupę specjalistów, którzy by... No, my musielibyśmy otworzyć pielęgniarską opiekę długoterminową, fizjoterapię domową, zupełnie 2 osobne jednostki, tak, które sprostać kolejnym pokładom biurokracji, kolejnym pokładom urzędowych wymagań.
Tak.
Nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć też niewielkim zespołem. Ale jestem w stanie posłać tam fizjoterapeutę na przykład w ramach tego, że zebraliśmy na niego pieniądze od darczyńców.
No właśnie, szkoda, bo chciałam spytać, skąd pieniądze, panie doktorze, bo rozumiem, że na opiekę hospicyjną macie środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast na tę opiekę?
Mamy. Fundusz też bardzo rzetelnie płaci za wszelkie nadwykonania, także tutaj byłoby grzechem narzekać, ale mamy połowę, czasem 2/3 pacjentów, którzy no, nie mają, jak to mówimy, ma pan na pani pecha, bo nie ma pani raka. Nie możemy panią objąć opieką. Tak musielibyśmy powiedzieć. Choruje, czy umiera na inną chorobę. Jeździmy na konferencje, byliśmy i w Niemczech, i na Białorusi, i u naszych sąsiadów i ze wschodu, i z zachodu. Osoba umierająca może dostać opiekę w hospicjum, niezależnie na to, z jakiego powodu umiera. W Polsce nie. Także my musimy te... No, to są przepisy, które też nie są tak najgorsze, tak? Dlatego, że w dużym mieście, gdzie może działać obok pielęgniarstwa opieki długoterminowej, opieka hospicyjna, fizjoterapia domowa, da się pewnie to jakoś tam poskładać.
Tak.
Na wsi,
a w innym
tak
środowisku,
jest zupełnie inna rzeczywistość.
Tak. Mm-hmm.
Gdzie ludzie mają, i to są badania pokazujące, 2, czasem 2,5 razy gorszy dostęp do lekarzy, do specjalistów, do aptek. Polska w tych statystykach jest na 2. od końca miejscu, jeżeli chodzi o wsie, gdzie ludzie nie dojeżdżają do lekarza, bo... I tutaj pada odpowiedź, nie miałem jak dojechać i na mnie kto zawieźć, nie stać mi było na to, żeby dojechać. Największa liczba rezygnacji z pomocy lekarskiej na
wsiach. Proszę powtórzyć jeszcze to, panie doktorze, proszę powtórzyć to, 2,5 raza, co?
Gorszy dostęp do opieki medycznej, do aptek,
tak,
jest na wsiach niż w miastach, jak pokazują badania.
Mm-hmm.
Nawet jeżeli jest jakiś punkt apteczny, to on na przykład nie ma prawa przetrzymywania silnych leków przeciwbólowych. Jeżeli w okolicznej wsi jest apteka, również nie. Ona musi zamówić taki lek, co dla pacjenta oznacza, że trzeba tam...
Jeszcze raz pojechać.
Tak, jeszcze raz pojechać albo zostać 2, czasami 3 dni bez leku przeciwbólowego.
Tak, właśnie.
W mieście to nie do pomyślenia, a na wsi absolutna codzienność, że trzeba wytrzymać parę dni bez leku, bo trzeba jego najpierw ściągnąć, wprowadzić i dopiero wtedy będzie go można mieć. Także tych kłopotów, tych trudności rzeczywiście z dostępnością do tej opieki jest sporo. My, tak jak mówię, zmontowaliśmy zespół naprawdę super. Ja to nazywam mój zespół komandosami, bo to są dziewczyny, które po prostu te wszystkie zakamarki, te wszystkie najdalsze jakieś okolice zajeżdżają, pomagają tym ludziom. I to są wszyscy, praktycznie wszyscy mają u nas specjalizację z pielęgniarstwa paliatywnego.
Tak.
Praktycznie wszyscy się uczą, jeżdżą na kursy, szkolenia. To nie jest jakiś tam trzecia liga. Naprawdę uważam, że mam zespół pierwszoligowców, najlepszych fachowców, specjalistów i to się udało zrobić na wsi głębokiej.
Panie doktorze, też
nie wykorzystać
jedną z takich ważnych waszych działań, jednym z ważnych działań jest również właśnie to edukacja, to może nie wiem, czy to za duże słowo, ale takie budowanie świadomości, prawda? A równocześnie też jednak edukujecie, bo wydaliście poradnik pielęgnacyjny. Proszę pani doktor albo panie doktorze powiedzieć kilka słów o tym, o tej pomocy.
To jest poradnik w formie elektronicznej. Jest do ściągnięcia z naszej strony www.hospicjumeliasz.pl. Można go sobie rzeczywiście stamtąd pobrać i zobaczyć, jak poczytać, zobaczyć na obrazkach, jak można pomóc osobie w domu zależnej, chorej. Oczywiście spotykamy się, przynajmniej spotykaliśmy się przed pandemią bardzo, również z rodzinami naszych chorych, spotykaliśmy się z zawodowcami, profesjonalistami, bo przecież prowadziliśmy zajęcia. Ja prowadzę w dalszym ciągu, tylko zdalnie, dla lekarzy zajęcia, dla studentów medycyny. Także uczymy, pokazujemy, na czym ma polegać opieka paliatywna, nie tylko rodziny opiekunów domowych, ale też profesjonalistów. Wydaliśmy niedawno książkę taką dla dzieci o umieraniu i również miałem przyjemność niebywałą prowadzić zdalną lekcję z dzieciakami z nauczania początkowego z Tarnowa, siedząc sam na Podlasiu, właśnie o tym, co to znaczy choroba, cierpienie mojej bliskiej osoby. No, wrażenia niezapomniane.
Ale proszę, a ta książka to jest forma elektroniczna też, czy...
Nie, książkę trzeba kupić, wydało ją...
No właśnie, bo to... Proszę.
Byłem dziadek Franek. To jest taka książka, do której zainspirowały mnie dzieci, które spotykałem w domach naszych podopiecznych, bo jeździliśmy do różnych podopiecznych właśnie mieszkających na wsiach, gdzie byli rodzice, gdzie były dzieci i wnuki i te wnuki towarzyszyły swoim dziadkom na tym ostatnim etapie życia. I zobaczyłem kilka rodzin, gdzie byli bardzo mądrze prowadzeni przez rodziców. Osoby często bez jakiegoś wyższego wykształcenia bardzo mądrze, intuicyjnie prowadziły te dzieci przez nieuleczalną chorobę dziadka czy babci, aż po śmierć. I pomyślałem sobie, że ja bym chciał się tym doświadczeniem, które tutaj, to co doświadczyłem, podzielić z innymi. I tak powstała właśnie książka.
Czy to rozumiem, że pan jest autorem tej książki?
Tak.
Proszę powiedzieć tytuł, bo słuchacze będą na pewno pytać o to albo szukać.
Książka ma tytuł Dziadek Franek i wydana została przez edycję Świętego Pawła. I pewnie na stronach wydawnictwa, w księgarniach jest gdzieś jeszcze dostępna.
To niezwykła sprawa, bo przecież nowy temat właściwie nam się tutaj otwiera w tym momencie, w tej audycji. Nie chciałabym, żebyśmy w tym kierunku poszli, ale jedno tylko zdanie. Chyba najbardziej typową reakcją w rodzinie wtedy, kiedy choruje bliska osoba, szczególnie dziadek, babcia, to jest ukrywanie tego przed dziećmi, żeby dzieci nie przeżywały, żeby się nie przejmowały, prawda?
Często rodzice projektują własne lęki, powiem pani Barbara.
Tak.
Własne lęki, bo naprawdę dzieci podchodzą do tego bardzo naturalnie. Mm-hmm. Proszę mi wierzyć, ja kiedyś miałem też zajęcia jeszcze za czasów przedcovidowych z dzieciakami i zapytałem się ich, na czym, co polega, dlaczego my cierpimy, na czym polega to cierpienie. I oni stworzyli definicję Cecily Sanders sami. My te definicje, my wiemy, na czym polega cierpienie, my mamy w swoim sercu, my to tylko musimy odkryć. Potem przychodzi socjalizacja, udawanie, że choroba nie istnieje, życie w cywilizacji ze znikomą wytrzymałością na cierpienie i na śmierć, udawanie, że tylko człowiek zdrowy, piękny i młody ma rację do tego, żeby się pokazywać światu. A my pokazujemy, że ci ludzie u kresu życia naprawdę uczą nas wielu rzeczy. Są piękni, mądrzy, nazywamy to często ostatnią prostą, kiedy bardzo wiele ważnych rzeczy się dzieje w życiu tego człowieka. I dlatego chcemy, żeby to był czas jak najlepiej przeżyty, a jeżeli są obok dzieci, proszę wierzyć, że nie mają takich lęków, jak my roimy sobie w głowie, że mogą mieć.
Tak.
Podchodzą do tego bardzo naturalnie.
I boimy się za dzieci.
Tak,
już projektujemy, tak, że dziecko nie będzie mogło spać w nocy, bo właśnie widzi cierpienie babci czy dziadka. Tak. I chcemy ochronić dzieci przed wszystkim, przed całą prawdą życiową.
Absolutnie. Myśmy zajrzeli do domu, gdzie umierała babcia i mały Pawełek wyciągał słuchawki z mojej torby. Najpierw on badał babcię, potem ja. Potem przed coś gdzieś rysować, opowiadać. Po prostu było to zupełnie babcia przeszczęśliwa od ucha do ucha, uśmiechnięta, badana przez tego swojego wnusia. I po prostu absolutnie naturalne zachowania. Nawet byłem kiedyś w domu, gdzie też umierała pani z ogromną odleżyną na pupie. I też matka mówi, wyjdź. A dzieciak mówi, ale mamusiu, ale czemu? Że już pan dopiero tylko będzie babci dupka oglądał. Mm-hmm. Żadnego zażenowania, żadnego wstydu, tak, żadnego lęku. To zupełnie naturalna rzecz, mm-hmm, nie? I dzieci inaczej reagują. Naprawdę.
Tak. Panie doktorze, to już chciałabym się z panem umówić na audycję o tej książeczce i o problemie właśnie oswajania dzieci czy towarzyszenia osobom umierającym w rodzinie, przez dzieci również. Ale to może się kiedyś umówimy na taką audycję. A chciałabym jeszcze teraz jakoś poprosić, żeby państwo przybliżyli projekt tej budowy hospicjum, żebyśmy jakoś tak wrócili do tego, o czym na początku mówiliśmy. Jakie to ma być, wiadomo, hospicjum stacjonarne, ale co tam ma być tak naprawdę, oprócz szpitaliku?
To może doktor Ewa Szpilku,
tak, pani doktor.
Ośrodek, który powstaje, będzie to ośrodek hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjny.
O, właśnie.
Więc będzie to połączenie tak naprawdę wszystkich naszych działań. Będzie tam siedziba hospicjum domowego, czyli tej gałęzi, którą w tej chwili już realizujemy z takim ogromnym zaangażowaniem. Z tego nie rezygnujemy. Do domu pacjenta będziemy cały czas jeździć, niezależnie od powstania ośrodka stacjonarnego, gdzie będą łóżka dla pacjentów paliatywnych, czyli pacjentów obłożnie, nieuleczalnie chorych w ramach kryteriów, które nam podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, ale będzie też ta część taka opiekuńcza. Jak wspomniał doktor, często mamy sytuację, że jest dwoje staruszków, z których jedno jest obłożnie, nieuleczalnie chore, drugie jest po prostu stare, zmęczone, wycieńczone opieką nad drugą osobą, ale oni są jak... Nie umiem znaleźć porównania.
Jak dwa ptaszki przyjaźni.
Nie da się ich rozłączyć.
Tak, właśnie o to chodzi.
Do końca, na dobre i na złe.
Tak.
I aby im rzeczywiście pomóc, możemy wesprzeć wtedy te osoby, właśnie pomagając im przez udostępnienie tego ośrodka. Przez to, że będą zaopiekowane. Są sytuacje takie, kiedy jak z naszym ostatnim pacjentem, komóreczka, zimno, mróz, on wymagał naprawdę pomocy, fachowej pomocy i opieki profesjonalnej.
Przez i przeniesienia w jakieś ciepłe
i
inne miejsce.
Tak, dokładnie, w ciepłe miejsce. W takim miejscu jesteśmy w stanie taką opiekę zapewnić. Jesteśmy w stanie zapewnić talerz gorącej zupy. Symboliczny talerz gorącej zupy. I taka opieka szyta na miarę rzeczywiście potrzeb, z którymi się spotykamy, z którymi ludzie się w tej chwili borykają. I część edukacyjna, gdzie planujemy salę konferencyjną, pokoje też noclegowe, tak aby osoby, które przyjeżdżają na szkolenia, na staże, bądź też osoby, które odwiedzają swoich najbliższych, a chcą jednak pozostać, też przynajmniej na jedną noc miały gdzie przenocować.
Taki hotelik jak gdyby, tak jak hotelik, są przy szpitalach dziecięcych
pokoi,
na przykład.
Tak, kilka pokoi, z których będzie można się zatrzymać, tak aby móc szkolić się, bądź też towarzyszyć swojej osobie, może nie przez 24 godziny na dobę, ale przyjeżdżając można będzie zostać choćby na jedną noc.
Dłużej, że nie myśleć o tym, że autobus ostatni już ucieka.
Odjeżdża.
Muszę po godzinie lecieć. Tak, na przystanek.
Dokładnie tak. Będzie w ramach hospicjum również fizykoterapia, rehabilitacja, gdyż gro naszych pacjentów jest osobami leżącymi. One wymagają usprawniania, pomocy, tak aby nie dopuścić do powstania przykurczów, czy też odleżeń, prawda? Materac przeciwodleżonowy nie zawsze jest w stanie temu zapobiec tak w 100%. Musimy wspierać pacjentów jeszcze dodatkowo ćwiczeniami, uaktywnianiem ich. I to się udaje, to jest możliwe. Także mamy też gabinety takie, w których będzie być może inny specjalista, kardiolog, gastrolog, może stomatolog.
Tak, dziękuję bardzo. A jeszcze zapytam, bo już jest taki czas, 13:40, że zaprosimy za chwileczkę naszych radiosłuchaczy do kontaktu z Państwem, ale chciałabym jeszcze spytać o kontakt z Wami. Proszę przybliżyć może jakiś, no wiadomo, stronę, ale Panie Doktorze, strona, telefon i tak dalej.
Telefon 85 66 3 3 7 3 4, 85 66 3 3 7 3 4, ale wszystkie informacje o nas są na stronie internetowej. Bardzo zapraszam, jeżeli wstukacie Państwo www.hospicjumeliasz, pisane razem, hospicjum przez J, Eliasz przez I, czyli hospicjumeliasz.pl. Wszystkie informacje tam Państwo znajdziecie o nas. Są nawet w zakładce media, można zobaczyć filmiki króciusieńkie, czyli prawie pojechać do naszych podopiecznych razem z nami do domów, zobaczyć jak tam zajeżdżamy, zobaczyć w jakich warunkach pracujemy. Wszystko to jest na tej stronie dostępne.
I jest tam również numer KRS-u, prawda?
Jest tam numer KRS-u, tak. Bo jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Tak. Tak.
Dziękuję bardzo. Ojej. No, odnoszę wrażenie, że moglibyśmy dalej rozmawiać, moi drodzy goście, ale...
My się czujemy zaproszeni, sama pani powiedziała, że tak. Będziemy tam, absolutnie, jeżeli słuchacze zechcą, to jesteśmy na Państwa dyspozycji.
Tak, dziękuję bardzo. A teraz zobaczymy, czy ktoś z naszych radiosłuchaczy do nas zatelefonuje. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o opiece hospicyjnej. Dzisiaj akurat o hospicjum, które działa na wsi, o hospicjum proroka Eliasza, które działa w Michałowie na Podlasiu, pani doktor Ewa Stankiewicz i pan doktor Paweł Grabowski, założyciel i kierownik hospicjum, czy dyrektor. Nie ustaliłam tego z panem doktorem, jak tytułować, także przepraszam. Jak pana tytułować, panie doktorze?
Jak pani jest wygodniej. Aha, dla mnie te tytuły nie mają najmniejszego znaczenia.
Ja wiem, ale to wie pan.
Kieruję nim z... bardzo ogromną, wydatną pomocą pani doktor, także nie przywiązałem się do żadnego tak naprawdę z tytułu.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mogą Państwo rozmawiać z naszymi gośćmi. 56 to numer kierunkowy do Torunia, 655-2355 Polska Północna, 655-2356 Polska Południowa, dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-536-600-200 i dwa numery dla słuchaczy z zagranicy. 48-56 to kierunek, 655-23-33 i 655-23-66. Już mamy telefon, halo, słuchamy.
Szczęść Boże, ja chciałabym namówić Państwa, żeby jednak w papierowej edycji wydali swoje wydanie. Dlaczego ja tak mówię? Pani kiedyś prowadziła rozmowy z Fundacją Razem Zmienimy Świat z Torunia.
Tak.
Ja zanotowałam numer i poprosiłam o książeczkę. Dostałam książeczkę za darmo, dostałam że tak powiem, dysk.
No to cieszę się bardzo, że tak ładnie odpowiedzieli.
Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu. Naprawdę moja mama zmarła, jak miała 98 lat. Ta książeczka była mi bardzo potrzebna.
Ojej.
I namawiam Państwa, to co Państwo robicie jest bardzo dobre dla nas. Ale zróbcie, tu jest fundacja, więc jeżeli za darmo mi przysłali, to znaczy jakieś fundusze były. Może jakieś fundusze by były, które by, że tak powiem, wersję papierową. I to by było przydatne, bo naprawdę w domu, w każdej rodzinie nie by to się przydało. A nie każdy ma elektroniczną wersję i ja po prostu z tej formy papierowej dużo się nauczyłam.
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Nie wiem, czy państwo odniosą się do tego apelu?
To jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że rzeczywiście odbiorcy naszych działań często są jeszcze odbiorcami, można powiedzieć, analogowymi, czyli nie poruszają się sprawnie w internecie. Wolą formę papierową i to jest bardzo dobry pomysł. Myślę sobie, że rzeczywiście, gdy tylko znajdziemy środki, jakąś dotację, żeby coś takiego powstało,
to o to chodzi.
Oczywiście, że tak.
Bo można to, że macie przygotowany przecież projekt, nie jest problem wydać to w wersji papierowej, czy na płytce równocześnie, tak jak Fundacja tak. Razem Zmieniamy Świat, ale chodzi o to, czy mamy na to środki, tak? To wszystko jest...
Pewnie to jest nasza bliższa lub dalsza przyszłość i pewnie to się zdarzy. Także bardzo, bardzo dziękuję za dobrą radę.
Ale proszę państwa, słyszeli państwo, jak bardzo tego rodzaju poradniki mogą ułatwić życie osobom, które opiekują się, prawda, w domu. Tak. Drodzy państwo, odbieramy następny telefon. Halo?
Halo, Królnią Chrystę.
Zawsze i wszędzie.
Szczęść Boże, z tej strony Jan, Kłódka, okolice Wrocławia. Ja takim króciutkim świadectwem na temat właśnie hospicjum. Byłem tam przez kilka lat wolontariuszem i też zabierałem ze sobą córkę, która ze mną razem wspólnie prowadziła wolontariat dla osób właśnie dorosłych. To było hospicjum stacjonarne we Wrocławiu braci Bonifratów. Jeżeli chodzi o podejście tego, to po prostu jest tak, że będąc wolontariuszem w Hołasze i Spicium, my o wiele więcej wynosimy niż właśnie dajemy od siebie. Uczymy się, tak jak było w audycji powiedziane, tych mądrości życiowych, które miejmy nadzieję, dzięki łasce Bożej są właśnie przed właśnie nami, a nawiązując do małych właśnie dzieci, więc moja córeczka należała do scholi jeszcze dziecięcej w kościele i kiedy rzuciłem hasło, że może byśmy pojechali pośpiewać po mszy świętej wśród właśnie pacjentów. Na samym początku może czwórka rodziców wyraziła zgody, żeby puścić swoje właśnie dzieci. Doszły do mnie słuchy, że umierali, że nie będą puszczać swoich dzieci. Były takie, no to jak wiele osób ma takie myślenie o tym właśnie miejscu, nie? I jak pojechałem z tymi dziećmi pierwszy raz, z tą czwórką dzieci, to proszę sobie wyobrazić, że po miesiącu, jak pojechaliśmy znowu pośpiewać z dziećmi, to już nagle miałem 10 dzieci i jeszcze rodzice pojechali, a kilka aut pojechaliśmy. Więc po prostu to takie, że po prostu wnosiliśmy tą radość i te dzieci, tak jak było w audycji powiedziane, naturalnie wszystko przyjmują. I te procesy umierania, procesy choroby. Oczywiście nie wchodziliśmy do tych pacjentów, którzy byli tacy już w fazie terminalnej, a czy w fazie już agonalnej, tylko to do pacjentów kontaktowych i którzy nie mieli widocznych ran na zewnątrz. Nie? I co jeszcze mu powiedzieć, to na przykład, że do takiej jednej pani wchodziliśmy, to zawsze moja córeczka grała sobie z nią zawsze w domino, a na przykład wchodzimy i widziałem, że pali się świeca gromnica przy pani łóżku obok. Był zasłonięty parawan, więc ja powiedziałem mojej córeczce wtedy, że tato się idzie pomodlić, pan już odchodzi do pana Jezusa, a ty tutaj pograj z panią te właśnie domino i tak naprawdę ani grama niczego nie zawsze obserwowałem u mojej córki, żeby to miało jakikolwiek zły wpływ na jej funkcjonowanie, na jej zachowanie, czy na jakieś zabawy związane z hospicją. Tylko same dobre rzeczy, które właśnie stamtąd wynieśliśmy. A tak już na koniec podsumowując, takie piękne motto dla osób, które tam posługują, które może mają chęć posługiwać, to jest tak, że my jako wolontariusze, jako pracownicy nie możemy dołożyć dni do ich właśnie życia, czyli przedłużyć ich życia o właśnie więcej, ale możemy przynieść życie do ich dni, które u nich zostały.
Proszę, to piękne, co pan powiedział. Możemy dodać co do ich dni życia jeszcze?
Życie. Przynieść życia do ich dni, które zostały na ziemi, bo nie możemy przedłużyć ich życia, ale możemy przynieść życie, radość tą taką z zewnątrz.
Tak. to bardzo piękne, bardzo panu dziękuję. Proszę słuchać tych audycji, bo myślę, że za jakiś czas będziemy mówić o towarzyszeniu osobom umierającym, czy włączaniu dzieci w opiekę nad osobami obłożnie chorymi. Pozdrawiamy pana serdecznie, całą pana rodzinę. Moi drodzy goście, panie doktorze, pani doktor, czy państwo chcieliby jakoś...
Chciałabym podziękować za to świadectwo pana Jana. Chciałabym powiedzieć, że nasi pacjenci to są ludzie żywi. Oni wciąż żyją, oni naprawdę tęsknią, marzą, mają swoje plany, mają wciąż swoje marzenia. I właśnie takie osoby jak wolontariusze, którzy wnoszą tę radość w życie, są bezcenni w towarzyszeniu osobom chorym. I bardzo dziękuję za to świadectwo.
Dzięki. A pan doktor, bo...
Podobnie chciałem powiedzieć, tak. No, bardzo się cieszę, że jest nas więcej myślących w taki sposób i odważnie łamiących stereotypy. Bardzo panu dziękuję. Naprawdę z radością wysłuchałem tego świadectwa.
Ja również. Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Grażyna z Lubelskiego.
Witamy pani.
Chciałam serdecznie podziękować za dzisiejszą audycję i chciałam złożyć takie króciutkie swoje świadectwo. Ja dochowałam swoich rodziców i teściów do samego końca. Mój tata umierał z Panem Jezusem, a z kolei mama też umarła na mojej ręce. Ale najpiękniejszą rzecz, jaką doznałam, jak opiekowałam się swoją teściową. Teściowa po śmierci naszego syna 38-letniego zachorowała ciężko, dostała udaru. Później jeszcze rozwinął się nowotwór. Ja przez 4 lata opiekowałam się właśnie teściową. Bardzo ciężka to jest sprawa. I tydzień przed jej śmiercią, już żeby się podładować psychicznie, pojechałam do Częstochowy i jak wróciłam, to usłyszałam najpiękniejsze słowa, które do dziś mam w sercu, bo moja teściowa już nie żyje. I czekałam na ciebie. Co by było, gdyby ciebie nie było?
Ojej.
Ale tak jeszcze na marginesie chcę powiedzieć, że właśnie tą tragedię z synem, którą żeśmy przeżyli wcześniej, z kolei jego synek, wtedy 7-letni, nie mógł być ani przy trumnie ojca, ani w kościele na mszy. No tak psycholog powiedział. Także bardzo dziękuję, że są ludzie wrażliwi, są ludzie tacy jak państwo, którzy pomagają chorym. Bo każdy z nas przecież będzie kiedyś stary, niedołężny, chory. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Grażyno. Moi drodzy goście, panie doktorze.
To prawda. Myślę sobie, że gdybyśmy wszyscy wiedzieli o tym, ja któregoś dnia zrobiłem taki eksperyment, witałem się z moimi znajomymi, miło cię zobaczyć przed śmiercią. I wszyscy mówią, Boże, co się dzieje? Ja mówię, przecież wszyscy jesteśmy przed śmiercią. Wszyscy kiedyś umrzemy.
Ale jest
co
odważny.
Ty się w ogóle dziwisz? Także powiem państwu, że no, to, co pani tu powiedziała, że to nas wszystkich kiedyś czeka, nawet jest taka mądrość chrześcijańska starodawna, pamiętaj człowiecze na śmierć, śpiewano w średniowieczu. Pamiętaj tylko o tym, że ty jesteś śmiertelny, że też kiedyś będziesz stary,
memento
chory,
mori, panie doktorze, memento mori.
Odpowiednią perspektywę.
Tak. No. Pani doktor?
Niezwykłe świadectwo. Ja zawsze ogromnie się cieszę, kiedy zajeżdżam do rodziny i widzę, że dzieci uczestniczą w opiece, w towarzyszeniu najbliższym osobom. Każdy, kto się urodził, kiedyś odejdzie i te dzieci uczą się tego, że wszystko w życiu się kiedyś tam kończy. Kończy się lizak, kończy się książka, kończy się bochenek chleba, ale kończy się też życie. Życie może najpierw kotka, chomika, ale też kończy się życie każdego człowieka. I jeżeli one od początku uczestniczą w tym, jest to naturalnym elementem ich życia.
Tak, dziękuję bardzo.
Uczą się tych delikatnych strat.
Tak, dzięki pani doktor. Odbieramy ostatni telefon, ojcze, dobrze? Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena z Bydgoszczy. Ja bardzo dziękuję państwu za tą wspaniałą, budującą audycję. Ja również przeszłam poważną opiekę nad mamusią, które hospicją wspomagało księdza Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję pani doktor, która była co drugi dzień pielęgniarki, codziennie. W dniu, w którym przyjechała pani doktor, była sytuacja taka, że powiedziała, że mamusia będzie już kilka godzin żyła. Zadzwoniliśmy, przyszedł ksiądz. Miała możliwość pani doktor, została nawet z nami na różańcu. Z całego serca dziękuję i proszę wszystkich ten 1%, żeby można oddawać na hospicjum, wspierać po prostu no, chorych i tym, którzy im pomagają.
Tak.
Panem Bogiem pozdrawiam z całego serca Bogiem. I dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję pani Ireno, pozdrawiamy serdecznie. Panie doktorze?
Bardzo dziękuję również za te słowa. Rzeczywiście hospicja potrzebują państwa wsparcia. My również no, bywamy na pogrzebach, bywamy na modlitwach za naszych pacjentów zmarłych, podopiecznych. Pamiętajcie państwo, że my działamy na terenie, gdzie no, jest pół na pół osoby prawosławne i osoby, które są katolikami. I zdarza się, że zostajemy zaproszeni na tak zwaną wsiu nocną, czyli na całonocne czuwanie, żeby chociaż na chwileczkę przyjść na nabożeństwo do cerkwi po 40 dni po śmierci bliskiego, czy do kościoła. Także to jest też no, bywamy również, jesteśmy na tyle zżyci z naszymi bliskimi, naszymi pacjentami, przepraszam, no, często dla nas jest to samo i również zdarza się nam być na tego typu uroczystościach.
I to wam nie przeszkadza w niczym, prawda? To, że są ludzie i prawosławni, i rzymskokatolicy.
Wręcz pomaga, dlatego że mamy tutaj, można powiedzieć, możliwość, zaszczyt czegoś, co Jan Paweł II powiedział kiedyś, że możemy oddychać obydwoma płucami Kościoła. Po
właśnie.
Prostu. Także to jest tylko i wyłącznie wielki, wielki plus, że możemy to przeżywać.
Potwierdzam.
Moi drodzy państwo, goście, chciałabym jeszcze, bo już nie będziemy przyjmować telefonów, mamy 3-4 minutki. Takie hasło, które wyczytałam na waszej stronie, z szacunku do życia. Proszę może jakoś tak, może na zakończenie, może jakieś rozwinąć tę myśl.
Właśnie to, ono powstało po to, żeby myśli już nie rozwijać, tylko pomyślelibyśmy sobie, gdyby nas ktoś zapytał, po co to wszystko robicie? Dlaczego to wszystko jest? No, moglibyśmy powiedzieć dla wykonania limitów z NFZ-u, moglibyśmy powiedzieć dla poprawnego wykonania procedur medycznych, moglibyśmy użyć różnych, wiele słów, które nie oddawałyby tu prawdy absolutnie i to, co jest jakby bliskie wszystkim nam, którzy jeździmy do pacjentów, my to robimy dlatego, że szanujemy życie. Robimy to z szacunku dla życia i stąd takie hasło na wszystkich na tych naszych materiałach, na stronie internetowej je państwo zobaczycie, na różnego rodzaju informacjach, akcjach społecznych, które można zobaczyć czy w mediach, czy w prasie.
To rozumiem, że to jest hasło waszego hospicjum, tak?
Tak, tak. Mhm. Jakby odpowiedź na pytanie, po co to robicie, dlaczego to jest dla was ważne? Właśnie dlatego, że szanujemy.
Panie doktorze, życie. To oczywiście to hasło ono mówi samo za siebie, ale pan i pani doktor, wiecie państwo doskonale, że we współczesnej cywilizacji nie jest to takie oczywiste. Dlatego prosiłam o rozwinięcie życia, które jest w tej fazie najsłabszej raczej. No, może za dużo powiem, ale nie jest to takie oczywiste, że się szanuje życie słabe.
Życie jest bezcennym darem i w tym życiu ten czas umierania, odchodzenia jest jedynym niepowtarzalnym czasem. On się nigdy nie powtórzy. Nie powtórzy się ani osobie, która jest właśnie chora i która zbliża się do drugiego brzegu, ale też ten czas nigdy nie powtórzy się jej najbliższym. Nie powtórzy się córce, synowi. Ten czas się nigdy nie powtórzy. Stąd tak bardzo musimy szanować to życie. Jedyne i niepowtarzalne. Dar, który został nam dany przez samego Pana Boga.
Tak. Panie doktorze?
No, prawdopodobnie nic dodać, nic ująć. Tak właśnie to wygląda. My nie wiemy, ponieważ nikt nie postawił ostrej granicy, kiedy życie się kończy, kiedy zaczyna. W naszej tradycji szacunek należy się nawet ciału zmarłego, czyli to, co po tej części, która pozostaje po śmierci na ziemi tutaj, a tym bardziej osobie żywej, nawet kiedy nie mamy pewności, czy życie się w nim tkwi, czy nie. Wiemy, że zmysły wygasają
jeden po drugim powolutku. Wiemy, że człowiek oczekuje miłości i czułości nawet wtedy, kiedy nie ma świadomości, jakby się nam mogło wydawać. Wiemy, że osoby reagują, uspokaja się tętno, kiedy są nawet nieprzytomne, trzymane za rękę i głaskane. Ludzie potrzebują i nie jest naszą rolą mówić, że od tego momentu, kiedy już nie przynosisz dochodu narodowego brutto, tylko robisz kupy i sikasz do pampersa, to nie jesteś nic wart. Bo dalej jesteśmy żyjącym stworzeniem Pana Boga. I ten szacunek się należy, nawet kiedy jesteśmy słabi, bez świadomości i można powiedzieć, że nieomal, że jesteśmy w oczach ludzkich samą tylko tą okropną, niefajną fizjologią. Tak nie jest. To jest w dalszym ciągu żywa osoba ludzka wymagająca troski, szacunku, bardzo często czująca, mimo że nie nawiązująca z nami kontaktu, to, co się dzieje wokół niej.
Tak.
Czy wokół niej.
To jest w dalszym ciągu czyjaś mama, tato, dziecko,
wnuk. Tak, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, gośćmi naszymi dzisiaj byli pani doktor Ewa Stankiewicz i pan doktor Paweł Grabowski. Pan doktor jest dyrektorem hospicjum. Pani Ewa wspiera pana doktora, współpracuje z panem doktorem od lat. W hospicjum proroka Eliasza w Michałowie na Podlasiu. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ja powtórzę jeszcze może, że można na stronie internetowej Państwa znaleźć www.hospicjumeliasz, panie doktorze?
Tak, tak.
Eliasz.pl. Ja myślę, że hospicjum Eliasz, jak się wpisze, to również jest informacja.
Tak, albo hospicjum proroka Eliasza w Michałowie, to tak. Pewnie wyskoczy gdzieś strona i wszystkie informacje.
Tak,
zachęcam Państwa do obejrzenia ruchomych obrazów, czyli filmów, reportaży, gdzie można jakby nieomal pojechać z nami do pacjentów.
I ten poradnik również, o którym mówiliśmy, tak, również można ściągnąć sobie ze strony. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i naprawdę chciałabym już się umówić na audycję na temat dzieci, na temat prowadzenia dzieci w tę problematykę, wprowadzania dzieci, problematykę odchodzenia, cierpienia. Szczęść Boże Państwu na wszystko, co Państwo robią.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego
dobrego. Wszystkiego, co najlepsze życzę. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję tym, którzy uważnie słuchali i włączyli się. Ojcu Piotrowi dziękuję serdecznie. Żegna się Barbara Momo.